Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Patryk Galarski. W Warszawie odbyła się w sobotę Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Działacze zdecydowali między innymi, że do ugrupowania dołącza Partia Republikańska Adama Bielana.
Członkowie PiS-u wybrali też nowego sekretarza generalnego partii. Na tym stanowisku Krzysztofa Sobolewskiego zastąpił Piotr Milowański.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że zjednoczenie z Partią Republikańską to element konsolidacji sił prawicowych.
To była rada polityczna bogata w różnego rodzaju treści, uchwały. Oczywiście najważniejsza z nich to jest uchwała, która pozwala nam zjednoczyć się z partią, której przywódcą był, a jeśli chodzi o środowisko, to na pewno jest w dalszym ciągu pan europoseł Adam Bielan. To zjednoczenie jest elementem konsolidacji sił prawicowych, sił patriotycznych, tych sił, które dzisiaj muszą przeciwstawić się z jednej strony takiemu zupełnie ewidentnemu zamachowi na polską demokrację.
Do zjednoczenia z PiS-em odniósł się także prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. Europoseł wyraził przekonanie, że ta integracja zwiększy szanse na zwycięstwo, między innymi w nadchodzących wyborach samorządowych.
W przeszłości prawica reagowała na utratę władzy sporami, kłótniami, podziałami. My chcemy być mądrzejsi, wyciągać wnioski z błędów przeszłości, dlatego decydujemy się na większą integrację. Jestem przekonany, że udowodnimy w kolejnych wyborach, a czekają nas wspólne 3 kampanie samorządowa, europejska, niezwykle ważna, prezydencka, że potrafimy wygrywać i potrafimy wyciągać też wnioski z błędów i będziemy w przyszłości, jestem o tym głęboko przekonany, współdecydować o losach naszego kraju.
Działacze PiS-u przyjęli też między innymi uchwałę w sprawie obrony mediów publicznych. Napisali w niej, że zmiany w mediach publicznych mogą nastąpić jedynie w drodze ustaw przyjętych przez parlament i podpisanych przez prezydenta RP. To reakcja na plany likwidacji mediów publicznych przez nowy rząd.
Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie naruszenia praw religijnych. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że konstytucja gwarantuje prawa wszystkim religiom i że zdecydowana większość Polaków to katolicy.
Obrońcy życia zapowiadają protesty i manifestacje po podpisaniu przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych.
Krytycznie oceniają też zapowiedź prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego pokrycia kosztów innych metod leczenia niepłodności.
Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
O zawetowaniu ustawy o finansowaniu metody sztucznego zapłodnienia apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy księża biskupi oraz działacze pro-life. Jak czytamy na stronie kancelarii prezydenta, Andrzej Duda, podpisując tę ustawę, brał pod rozwagę fakt, iż metoda w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Dlatego prezydent zapowiedział jednocześnie złożenie projektu ustawy dotyczącego finansowania z budżetu innych, jak to ujęto, metod leczenia niepłodności. Prezydencki doradca Łukasz Rzepecki powiedział, że prezydent Andrzej Duda chce, aby Polacy mieli wybór.
Na tym panu prezydentowi zależy, żeby była równość, żeby Polacy mieli wybór, z jakiej metody chcą skorzystać, bo to jest rzecz kluczowa, żeby to upragnione potomstwo dla osób, które zmagają się z problemami niepłodności, mogło być.
Obrońcy życia wskazują, że prezydent Polski podjął błędną decyzję. Podkreślają, że w wyniku procedury in vitro będą ginęły dzieci. Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina stwierdził, że jeśli prezydent chciał zrobić coś dobrego, to powinien był nie podpisywać ustawy o in vitro, a złożyć na przykład projekt ustawy o dofinansowaniu na protechnologii.
W wyniku procedury in vitro będą ginęły dzieci, będą dzieci pozbawiane godności i to jest największy dramat. A to, czy prezydent teraz będzie składał jakiś projekt ustawy, który będzie tam zajmował się naprotechnologią, no to jest w tym momencie wtórne i absurdalne.
A środki na sfinansowanie metody in vitro będą pochodziły z naszych podatków. Rocznie na ten cel ma być przeznaczane nie mniej niż 500 000 000 zł.
Były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że Adam Bodnar chce ręcznie sterować sądami, łamiąc przy tym zasadę praworządności.
Były wiceszef resortu odniósł się do projektu zmian w rozporządzeniu regulamin urzędowania sądów powszechnych autorstwa obecnego ministra sprawiedliwości.
Proponowane zmiany mają uniemożliwić sędziom powołanym przez Krajową Radę Sądownictwa rozpatrywanie wniosków o wyłączenie innych sędziów powołanych w tym samym trybie.
W ocenie Sebastiana Kalety to atak na niezawisłość sędziowską. Poseł suwerennej Polski na konferencji mówił, że Adam Bodnar chce tym rozporządzeniem uchylić konstytucję, ustawy, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i wyłączać sędziów od orzekania.
Pan Bodnar chce ręcznie sterować sądami. Chce, żeby sędziowie wydawali takie orzeczenia, jakie on sobie życzy, a nie takie, jakie sędziowie uznają za właściwe w drodze stosowania konstytucji, ustaw oraz korzystając z przymiotu niezawisłości sędziowskiej. To przywracanie praworządności tak zwane to nie jest nic innego niż jej łamanie, ponieważ to nie ma nic wspólnego z zasadami naszego państwa wyrażonymi w Konstytucji, ponieważ w Konstytucji sędziowie cieszą się niezawisłością, sposób powoływania sędziów jest wskazany Konstytucją oraz ustawami.
Do projektu rozporządzenia autorstwa Adama Bodnara odniosła się także Krajowa Rada Sądownictwa. Organ w opublikowanym wpisie stwierdził, że jeśli przepisy są autentyczne, to można je uznać za próbę zmiany ustroju Polski za pomocą zwykłego rozporządzenia.
W archidiecezji poznańskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Przebiega ona pod hasłem Rodzina, w niej świętość się zaczyna.
W sobotę wieczorem w katedrze poznańskiej sprawowana była msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W kolejnych dniach relikwie przybędą m.in. do Sierakowa, Szamotuł, Kościan i Leszna.
Archidiecezjalny duszpasterz małżeństw i rodzin ksiądz Jurand Żelisławski mówi, że peregrynacja to okazja do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.
Przez cały czas relikwie będą w kilku parafiach poznańskich i parafii w Mosinie. W tym czasie takim też ważnym wydarzeniem będzie 28 grudnia, Święto Świętych Młodzianków, dzień, w którym, jak wiadomo, w sposób szczególny dziękujemy za dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. I w tym dniu w parafii Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, Sanktuarium Świętości Życia w naszej diecezji, będzie msza święta o godzinie 18.30 pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Glapiaka, właśnie w obecności relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Nasza archidiecezja będzie dziękować za dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów zakończy się 30 grudnia mszą świętą w poznańskiej farze. Podczas niej nastąpi akt zawierzenia małżeństw i rodzin Bożej opiece za przyczyną błogosławionej rodziny Ulmów.
Tego dnia relikwie przekazane zostaną także diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
W Katowicach pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej odbyły się uroczystości z okazji 42. rocznicy krwawej pacyfikacji w kopalni Wujek.
Centralnym punktem była msza święta sprawowana w intencji ofiar w kościele Podwyższenie Krzyża Świętego. Następnie uczestnicy przeszli przed krzyż pomnik, gdzie został odczytany apel poległych i złożono wieńce.
Historyk profesor Grzegorz Kucharczyk wskazał, że pacyfikacja kopalni Wujek pokazała prawdziwy stosunek tzw. władzy ludowej wobec Polaków.
Pacyfikacja miała być taką demonstracją siły, ostrzeżeniem dla wszystkich innych strajkujących zakładów, czy to na Śląsku, czy na Wybrzeżu, że władza ludowa, i tutaj obowiązywała stara zasada, którą już sformułował Józef Cyrankiewicz w 1956 roku, że władza ludowa odrąbie każdą rękę podniesioną na nią, i ten egzekucja, bo tak to należy powiedzieć, górników w kopalni Wujek, gdzie od kul zamowców w plecy zginęło 9 górników, miała być właśnie takim odstraszającym przykładem.
Do tych tragicznych wydarzeń doszło 16 grudnia 1981 roku. W kopalni trwał wówczas strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Do stłumienia protestu reżim komunistyczny wysłał milicję, wojsko oraz oddziały ZOMO. W wyniku pacyfikacji zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.
Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej dają jasno do zrozumienia, na co zgodziła się w Brukseli tak zwana europejska elita polityczna, chociażby w sprawie zmian klimatycznych.
O wynikach szczytu mówi Dawid Nachajowski.
Rada Europejska odnotowała z zadowoleniem w przyjętych w tym tygodniu konkluzjach pomyślne zakończenie konferencji klimatycznej ONZ COP28 oraz pierwszy globalny przegląd porozumienia paryskiego, w szczególności zgodę co do przyspieszenia redukcji emisji w kierunku zeroemisyjności netto do 2050 roku oraz zgodę co do ograniczenia globalnych emisji o 43% do 2030 roku i o 60% do 2035 roku w stosunku do poziomu z 2019 roku, jak zapisano, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową, tak, by cel 1,5 stopnia Celsjusza pozostał w zasięgu możliwości. Co bardzo ważne, z zadowoleniem odnotowano również porozumienie wszystkich stron w sprawie odejścia, i tu cytuję, od paliw kopalnych w systemach energetycznych, koniec cytatu. Prezydenci i premierzy pochylili się też m.in. nad sprawą rozszerzenia Unii Europejskiej. Postanowili rozpocząć negocjacje z Ukrainą i Republiką Mołdawii w sprawie ich przystąpienia do wspólnoty. Bruksela nie ukrywa, że działania na rzecz reform, zwłaszcza w dziedzinie praworządności z pomocą Unii, będą tutaj mile widziane. zapraszamy. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja, więcej informacji na portalu naszej rozgłośni.